Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Wędrówki po Warmii.
Dzień dobry Państwu. Ostatnią naszą wędrówkę zakończyliśmy w okolicach Kętrzyna. Piękne i słoneczne lato skłania, żeby pozostać w krainie, gdzie wody i lasów jest więcej niż w innych rejonach kraju. Wspomniałem poprzednio o Gwieczwałcie, że wymaga osobnego omówienia. Dzisiejsze nasze spotkanie rozpoczniemy właśnie od Gwieczwałta. Gwieczwałt, niewielka miejscowość leżąca przy trasie krajowej nr 16 w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem na skraju południowej Warmii, otoczona niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Akt lokacyjny osadzie wydała 19 maja 1352 roku warmińska kapituła katedralna. Na początku, na górce, łagodnie spadającej ku rzece, postawiono drewnianą kaplicę. Prawdopodobnie w tym czasie powstała parafia. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1410-1414 wieś i kaplica zostały zniszczone. W XV wieku postawiono jednonawowy kościół gotycki na podmurówce z kamienia. Konsekrował go w marcu 1500 roku pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Panny Marii biskup Jan Wilde, sufragan warmiński. Kościół był wiele razy przebudowywany. Pierwszy raz kapitalnego remontu i dostosowania kościoła do stylu renesansowego dokonano pod koniec XVI wieku. Potem w okresie baroku świątynię wyposażono w nowe ołtarze. 11 czerwca 1790 roku biskup Ignacy Krasicki nadał świątyni dwa nowe tytuły: świętego Jana Ewangelisty i świętych apostołów Piotra i Pawła. Gwieczwałt stał się sławny dzięki objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku na przykościelnym klonie. Głównymi wizjonerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Maryja przemawiała do nich po polsku, co wywołało poruszenie, jako że język polski był wówczas w Prusach zakazany. Fakt ten wzmocnił ruch polski na Warmii. Matka Boża na zapytanie dziewczynek: kto ty jesteś? Odpowiedziała: jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta. Na pytanie, czego żądasz, Matko Boża, padła odpowiedź: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jedna z wizjonerów, Barbara Samulowska, w wieku 18 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, a w roku 1889 złożyła śluby zakonne, przyjmując imię Stanisława. Potem pracowała, opiekując się dziećmi. Zmarła, mając 85 lat, w opinii świętości. Została pochowana na cmentarzu w Gwatemali. W dniu 2 lutego 2005 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Obecny kształt przybrała świątynia bezpośrednio po objawieniach. W połowie XIX wieku powiększono kościół tak, aby nie naruszając części gotyckiej, związać ją z nową neogotycką i stworzyć harmonijną całość. Dobudowano nawę poprzeczną z emporami oraz prezbiterium z kryptą, nadając kościołowi kształt krzyża rzymskiego. Rozebrano górną, drewnianą część wieży i wzniesiono murowaną z cegły. Dach kościoła pokryto dachówką, a wieżę blachą. Po II wojnie światowej, 13 sierpnia 1945 roku, opiekę nad sanktuarium wieczwałckim powierzono zakonowi kanoników regularnych laterańskich. Przed uroczystościami stulecia objawień Matki Bożej dokonano renowacji architektury i wnętrza kościoła. Przy prowadzącej do źródełka Grabowej alejce postawiono 15 nowych kapliczek różańcowych, które wykonał rzeźbiarz Jan Kasprzycki z Myślenic według projektu architekta Sylwestra Kwiatkowskiego z Białegostoku. Na mocy buli papieża Pawła VI z 2 lutego 1970 roku kościół w Gieczwałcie otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. 2 lutego 2005 roku w Bazylice Gieczwałckiej ksiądz arcybiskup Edmund Piszcz, metropolita warmiński, otworzył proces beatyfikacyjny wizjonerki Stanisławy Barbary Samulowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo. 27 czerwca 2007 roku ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba poświęcił Gieczwałską Drogę Krzyżową, której kaplice postawione na błoniach gieczwałskich zaprojektował Marcin Dudko z Warszawy. Na miejscu znajduje się dom pielgrzyma, gdzie znajdują się recepcja, dwie jadalnie, punkt wydawania posiłków, nowa kuchnia, toalety, w tym dla niepełnosprawnych. Odremontowano pokoje, wyposażając je w nowe meble. Można tu spokojnie zaplanować przerwę w podróży. W Gieczwałcie powstał pomysł utworzenia Gazety Olsztyńskiej. Tu żył i pracował Andrzej Samulowski, założyciel pierwszej księgarni na Warmii w 1878 roku. Czy był spokrewniony z wizjonerką? Tego nie udało mi się ustalić. Zapewne tak. Gieczwał nie jest wielką miejscowością, więc zapewne jakieś koligacje rodzinne były. Budynek księgarni wraz z tablicą pamiątkową istnieje do dziś. Pierwsza polska szkoła zaczęła tu działalność w okresie plebiscytu w latach 1929-1933. Warto wiedzieć, że objawienia maryjne zostały uznane za prawdziwe w 1977 roku. Objawienia w Gieczwałcie to do tej pory jedyne na ziemiach polskich, które zostały uznane oficjalnie przez władzę kościelną. Gieczwałtu jedziemy do Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Przejeżdżamy obok lotniska, gdzie na obrzeżu jest tor do treningu kierowców rajdowych. Tor jest szutrowy, a trenowali tu i trenują tacy kierowcy rajdowi jak świętej pamięci Marian Bublewicz czy obecny mistrz kierownicy Krzysztof Hołowczyc. Trenują tu także młodsi rajdowcy, przyszli mistrzowie kierownicy. Olsztyn i Olsztyński Automobil Klub mają w tej materii spore osiągnięcia. Olsztyn to nie tylko stolica województwa, ale i siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i luterańskiej diecezji mazurskiej. Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy regionu. Olsztyn liczy 176 tysięcy mieszkańców i leży 87 km od granicy z Rosją i 131 km od Kaliningradu. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1334 roku, kiedy to Henryk von Luther założył w zakolu rzeki Łyny drewnianą ziemną strażnicę puszczańską, nazywając ją Allenstein. Prawa miejskie oraz nazwa Allenstein zostały nadane 30 października 1353 roku przez diecezjalną kapitułę warmińską. Jeszcze przed nadaniem praw miejskich w 1347 roku w miejscu strażnicy drewnianoziemnej rozpoczęto budowę zamku, którą ukończono w 1353 roku. W późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany. W drugiej połowie XIV wieku wzniesiono kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, który uchodzi za jeden z najwybitniejszych przykładów gotyku ceglanego w Polsce. Do dziś przetrwała wytyczona wtedy sieć ulic i część imponującej fortyfikacji, a wiele istniejących dziś na obszarze Starego Miasta domów wspiera się o średniowieczne fundamenty. Liczne wojny w XV wieku niejednokrotnie niszczyły młode jeszcze miasto. W 1414 roku Olsztyn został zniszczony przez wojska króla Władysława Jagieły. Ćwierć wieku później miasto przystąpiło do Związku Pruskiego, Konfederacji Szlachty i Miast Pruskich skierowanej przeciw krzyżakom. W 1454 roku mieszczanie wzięli udział w powstaniu przeciwko zakonowi krzyżackiemu i opanowali zamek, uznając zwierzchnictwo króla polskiego. Jednak rok później miasto podobnie zajął zakon krzyżacki. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu Olsztyn wraz z całą armią przeszedł pod zwierzchnictwo Polski. Kolejna wojna, wywołana w latach 1519-1521 przez zakon krzyżacki, spustoszyła południową Warmię. Ówczesnym administratorem dóbr kapituły warmińskiej był kanonik fromborski Mikołaj Kopernik. Przygotował on skutecznie olsztyński zamek do obrony przed spodziewanym atakiem krzyżaków. Ponadto Kopernik podjął wielką akcję zasiedlania regionu, sprowadzając mówiących po polsku osadników z Mazowsza. Wdzięczni olsztynianie ufundowali w mieście dwa pomniki Mikołajowi Kopernikowi. Jeden z nich jest przed zamkiem olsztyńskim, często fotografowanym przez turystów, którzy siadając na kolanach wielkiego astronoma, uwieczniają swój pobyt w tym mieście. W 1914 roku miasto zostało na krótko zajęte przez wojska rosyjskie, które wycofywały się z miasta po klęsce w bitwie pod Tannenbergiem. Po I wojnie światowej o przyszłej przynależności państwowej południowych części Prus Wschodnich zdecydował plebiscyt z 11 listopada 1920 roku. 97,8% głosujących w Olsztynie opowiedziało się za pozostaniem miasta w Niemczech. 1 stycznia 1923 roku ukonstytuowała się w Olsztynie czwarta dzielnica Związku Polaków w Niemczech, reprezentowała interesy Polaków z Warmii, Mazur i Powiśla. 22 stycznia 1945 roku Olsztyn zajęła Armia Czerwona. Po kilku dniach stacjonowania żołnierze radzieccy podpalili miasto, zniszczeniu uległo około 40% zabudowy. W marcu, a dokładnie 21 marca 1945 roku o godzinie 12 Jakub Prawin jako pełnomocnik rządu na okręg warmińsko-mazurski przejął administrację Warmii i Mazur. Pozostała w Olsztynie, ludność niemieckojęzyczna uległa wysiedleniu, a na jej miejsce stopniowo napływali m.in. polscy osadnicy. W 1946 roku miasto liczyło 23 tysiące mieszkańców, a w 1950 45 tysięcy. Zwiedzanie rozpoczniemy od zwiedzenia Starego Miasta. Na Starówkę wchodzimy przez Wysoką Bramę. Brama Górna w Olsztynie, a od XIX wieku zwana Wysoką Bramą, zbudowana została w XIV wieku. Jest jedyną bramą pozostałą z trzech, które znajdowały się w murach otaczających miasto. Pełniąca funkcję obronną, osłaniając miasto od strony północnej, w XIX wieku była więzieniem. W 1863 roku internowano w niej Wojciecha Kętrzyńskiego, znanego działacza macierzy na Warmii. 13 września 1863 roku we wsi Jaroty zatrzymano Wojciecha Kętrzyńskiego i konwój z bronią przemycaną z Królewca do Królestwa Polskiego. Kętrzyński był więziony w Bramie Górnej przez 5 dni, po czym otrzymał wyrok 1 roku twierdzy w Kłodzku. Obecnie brama użytkowana jest jako hotel. Przechodzimy obok domu Gazety Olsztyńskiej i przez Targ Rybny kierujemy się do zamku Kapituły Warmińskiej. Budynek gazety, wzniesiony na skraju Targu Rybnego przy nieistniejącej ulicy Młyńskiej, dom gazety olsztyńskiej został zakupiony przez redakcję tejże gazety w 1920 roku. Wnętrza mieściły redakcję i drukarnię gazety olsztyńskiej, mieszkanie redaktora naczelnego i księgarnię. Gmach ten mieścił siedzibę gazety do 1939 roku. 1 września 1939 roku do budynku gazety wkroczyło gestapo, rekwirując przygotowany do kolportażu najnowszy numer gazety i aresztowano Pieniężnego. Seweryn Pieniężny, redaktor i wydawca Gazety Olsztyńskiej, został rozstrzelany 24 lutego 1940 roku w obozie koncentracyjnym Hohenbruch koło Królewca. Budynek zamknięto. W listopadzie 1940 roku zapadła decyzja o demonstracyjnym zburzeniu gmachu. Decyzję o odbudowie budynku podjęto w latach 80. Prace rozpoczęto w 1988 roku. Otwarcie zaplanowano na 1 września 1989 roku w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dom Gazety Olsztyńskiej jest muzeum, oddziałem Muzeum Warmii i Mazur, pokazującym, na czym polegała walka o polskość poczuwających się do niej Warmiaków i Mazurów. Na poddaszu stała wystawa poświęcona przedwojennej Gazecie Olsztyńskiej. Pierwsze piętro mieści stałą wystawę Szkice do dziejów miasta, przedstawiając w skrócie historię Olsztyna. Miałem okazję nieraz spotykać się z Warmiakami, którzy z dumą podkreślali dokonania swoich przodków i zarazem pielęgnując szacunek oraz patriotyczne postawy, zwłaszcza pośród młodzieży. Patriotyzm było widać w nich w każdym calu. Przechodzimy obok pomnika Mikołaja Kopernika i kierujemy się na dziedziniec zamkowy. Na dziedzińcu kamienne rzeźby, baby kamienne. Przycupnęły jakby lekko wystraszone, kamienne postacie wykute w granitowych głazach narzutowych. Czas zatarł szczegóły tych rzeźb, ale można poznać, że są to męskie postacie. Zwykle mają wąsy, za pasem nóż, krótki miecz, a bardzo często róg. Są to rzeźby wykonane przez Prusaków, lud spokrewniony z Litwinami, który w XIII wieku został pobity przez Krzyżaków i utracił swoją niezależność. Tak więc rzeźby mają ponad 700 lat. Nie wiemy, do czego służyły i jak je nazywali Prusacy. Co ciekawe, podobne rzeźby można spotkać na stepach Ukrainy i położonych dużo dalej na wschód stepach Kazachstanu, zamieszkałych przez ludy tureckie. Takie rzeźby o typowo męskich atrybutach stawiano na mogiłach wojowników, a nazywano je babami. Co ma baba do męskich posągów? Po turecku baba to ojciec, a także człowiek zasłużony lub czcigodny starzec. Pozostaje tajemnicą, dlaczego Prusowie wykonywali i czcili podobne posągi, a sąsiadujący z nimi Słowianie nie mieli takiego zwyczaju. Olsztyńskie baby niestety nam tego nie powiedzą. Zamek ma piękną gotycką bryłę z elementami obronnymi i robi imponujące wrażenie. Jest jedną z najlepiej zachowanych zabytkowych budowli obronnych na terenie północnej Polski. Po pierwszym rozbiorze Polski przekazany w użytkowanie gminie ewangelickiej. Generalny remont i regotyzacja pod kierunkiem pruskiego ministra ochrony zabytków Ferdynanda von Quasta przeprowadzono w drugiej połowie XIX wieku. We wnętrzach zamkowych zorganizowano w 1921 roku muzeum regionalne prezentujące wystawy etnograficzne i sławiące zwycięstwo plebiscytowe Niemiec w dniu 11 lipca 1920 roku. Po II wojnie światowej gospodarzem jest Muzeum Warmii i Mazur. We wnętrzu oprócz ciekawych eksponatów można zobaczyć sklepienie żagielkowe, ciekawe w formie, niestety niespotykane w Wielkopolsce czy Środkowej Polsce. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ciekawe drewniane ganki obronne, tak zwane hurdycje, na zewnętrznej ścianie skrzydła południowego zamku. W zamku w latach 1516-1519 oraz 1520-1521 przebywał i pracował Mikołaj Kopernik, organizując jego obronę w trakcie wojny z zakonem krzyżackim. Znakomity astronom właśnie tutaj prowadził obserwacje nieba, których wyniki przedstawił w dziele o obrotach sfer niebieskich. Obecnie można oglądać pomieszczenia, gdzie mieszkał Kopernik. W jego dawnej komnacie wystawione są zbiory malarstwa oraz eksponaty związane z osobą astronoma. Żadne nie mogą równać się pod względem autentyzmu zachowaną na ścianie ponad wejściem do komnat tablicą astronomiczną narysowaną przez genialnego odkrywcę. Tablica to zespół czerwonych linii z opisem, wykonanym ręcznie na tynku ściany w krużgankach zamkowych. Jedna z linii, narysowana kolorem niebieskim, misz podpisał equinoctium, co po łacinie oznacza równonoc. Zimą i wiosną 1517 roku uczony prowadził w tym miejscu obserwacje, których efektem było wyznaczenie rzeczywistej długości roku astronomicznego. Ustalił ją właśnie na podstawie obserwacji równonocy wiosennej. 17 czerwonych hiperbol oraz jedną niebieską prostą, obrazującą moment równonocy, Kopernik narysował osobiście. Tablica nie zachowała się w całości. Uszkodzono ją w czasie przebudów. Była własnoręcznie wykonanym przez genialnego uczonego narzędziem do astronomicznych obserwacji, stanowiąc zarazem unikatowe, uczone graffiti sprzed bez mała 500 lat.
Jak myśl lekkie, niewidzialni dla oczu, strażnicy ludzkich dusz, anioły, jak sny zwiewne, niezauważalni pośrednicy ziemskich spraw.
Na dziedzińcu zamkowym od 1974 roku na początku lipca odbywają się spotkania zamkowe Śpiewajmy poezję. Wychodząc z zamku w kierunku rynku, mijamy po prawej stronie amfiteatr, ładnie wkomponowany w zabytkowy zaułek zamkowy. Przez olsztyński rynek dochodzimy do katedry warmińskiej świętego Jakuba Większego. Jest to budowla gotycka z połowy XIV wieku. Najcenniejszy zabytek budownictwa sakralnego w Olsztynie. Kościół ceglany, halowy, trójnawowy, sześcioprzęsłowy, cenne sklepienie kryształowe i sieciowe wsparte na 10 wolno stojących filarach ośmiobocznych. We wnętrzu znajdują się figury świętego Andrzeja i świętego Jakuba z XV wieku, gotyckie tabernakulum ścienne, późnogotycki tryptyk z początku XVI wieku oraz wczesnorenesansowy ołtarz świętego Krzyża z XVI wieku. Obok katedry jest siedziba biskupów warmińskich. Warto jeszcze zobaczyć ratusz zwany Nowym, zbudowanym na początku XX wieku, obecnie siedziba władz miasta Olsztyna. W granicach miasta jest kilka jezior, które warto odwiedzić. Skoro Olsztyn jest związany z wielkim astronomem, to warto odwiedzić planetarium. Planetarium astronomiczne znajduje się przy Alei Piłsudskiego 38. Zostało otwarte w 1973 roku, w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Kopuła planetarium ma 15 metrów średnicy, zaś na widowni znajduje się 200 miejsc. W planetarium znajduje się biblioteka zawierająca zbiory z astronomii i fizyki oraz biuro wystaw artystycznych. Obok mieści się biblioteka multimedialna Planeta 11. W Olsztynie mamy jeszcze obserwatorium astronomiczne, które znajduje się w zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Żołnierskiej 13. Wieża została zbudowana w 1897 roku na wzgórzu świętego Andrzeja, a obserwatorium zostało otwarte w 1979 roku. W obserwatorium prowadzone są pokazy nieba, zaś z tarasu można obejrzeć panoramę miasta. W obserwatorium jest zegar radiowy, odbierający sygnały czasu słonecznego, zegar wahadłowy Shorta oraz pracownia promieniowania kosmicznego. W osiedlu Pieczewo, przy wyjeździe z Olsztyna w kierunku Szczytna, stoi wieża telewizyjna. Ma około 360 metrów wysokości i jest najwyższą budowlą w Polsce. Rekordowy maszt pozostaje niestety niedostępny dla turystów.
Pośrednicy ziemskich spraw, powierzam ciebie im. Nawet jeśli nie chcesz wierzyć, modlitwę śpiewam dziś, by losy złe.
Kończymy pobyt w pięknym Olsztynie. Skoro mieliśmy w tym roku piękne, słoneczne lato, to naszą wędrówkę zakończymy w Mrągowie, stolicy polskiego country, które latem rozbrzmiewa muzyką. Turyści chętnie odwiedzają Mrągowo. Miasteczko kusi perspektywą aktywnego wypoczynku o każdej porze roku. Od żeglowania po jeziorze Czos latem, po zimowe zjazdy w ośrodku narciarskim na Górze Czterech Wiatrów. Teren, nad którym położone jest Mrągowo, charakteryzuje się dużą liczbą jezior oraz pagórków pochodzenia lodowcowego. Obszar Mrągowa i jego najbliższej okolicy jest bardzo urozmaicony. W sąsiedztwie wzgórz występują głębokie rynny jeziorne wypełnione wodą lub obniżenia terenu. W takiej to scenerii zbudowano amfiteatr, który powstał w latach 80. XX wieku nad jeziorem Czos. Jednak w latach 2011-2012 obiekt został rozebrany i w jego miejscu został wybudowany nowy amfiteatr nowoczesny, pilnowany 24 godziny na dobę oraz monitorowany. Można tam wchodzić z wycieczkami grupowymi w okresie wakacyjnym.
Dziękuję Panie za cwierz i za światło przed moim wozem. Dziękuję Panie za dzień, który minął bez niepowodzeń. Dziękuję za wszystkie zakręty, które mam już za sobą, a przy zakrętach następnych proszę o Twą pomoc.
Amfiteatr jest miejscem wielu imprez kulturalnych, m.in. piknik country, mazurska nocka baretowa, festiwal muzyki kresowej. Przez całe lato Mrągowo rozbrzmiewa muzyką. Dziś jest to już międzynarodowy festiwal muzyki country, który odbywa się corocznie od 1983 roku na przełomie lipca i sierpnia w Mrągowie. Występują na nim rodzimi, jak i zagraniczni artyści i gwiazdy. Od lat impreza gromadzi tysiące fanów oraz największe gwiazdy muzyki country, folk i bluegrass. W czasie pikniku country przez kilka dni ilość miłośników muzyki przerasta liczbę stałych mieszkańców miasta, a Mrągowo liczy niemal 25 tysięcy mieszkańców. Inną imprezą jest młodszy od pikniku Festiwal Kultury Kresowej. Przed wielotysięczną widownią występują goście z Białorusi, Litwy i Ukrainy, a także polscy wykonawcy. Podczas festiwalu całe Mrągowo zmienia się w kipiący życiem jarmark. Zespoły występują nie tylko w amfiteatrze, ale także na placu przed ratuszem. Do tańca wtedy ruszają wszyscy. W 2008 roku uruchomiono w Mrągowie kolejną po pikniku country atrakcję dla miłośników Dzikiego Zachodu. Miasteczko westernowe Mrągowil. Western City Mrągowil jest odwzorowaniem amerykańskiego miasteczka z drugiej połowy XIX wieku. Spotkać tu można najprawdziwszych kowbojów oraz najniebezpieczniejszych bandytów i koniokradów. Jednak bez obawy, w miasteczku nikomu kończy samochód nie zginie, gdyż nad porządkiem czuwa miejscowy szeryf. Za to portfel można być mniej spokojny. Niestety za udział w atrakcjach trzeba zapłacić, ale pocieszeniem jest to, że ceny nie są wygórowane. W wiosce indiańskiej można zapoznać się ze zwyczajami kultury indiańskiej, podziwiać wyroby indiańskie, nauczyć się strzelania z łuków i rzutów włócznią do tarczy. Rancho Farmera oferuje naukę jazdy konnej, przejażdżkę bryczką i konkursy farmerskie. Warto zajrzeć do biura szeryfa z aresztem, obejrzeć zabytkową lokomotywę, cmentarz, gdzie spoczywają najgroźniejsi bandyci Dzikiego Zachodu, a także wstąpić do sklepiku z pamiątkami, gdzie wydrukują Twój list gończy. W salonie i Mexico Barze można spróbować kuchni Dzikiego Zachodu i kowbojskich trunków. Dla spragnionych bardziej cywilizowanych atrakcji organizatorzy proponują kino, przejażdżki quadami oraz park linowy. Gwarantowana świetna zabawa i dużo humoru. Zapewne dzieci i młodzież na pewno tu nie będą się nudzić. Liczne atrakcje westernowego miasteczka sprawiają, że można spędzić tu sporo czasu. Nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ na miejscu są noclegi w iście traperskim stylu, domki traperskie, lub tradycyjnym, niekoniecznie indiańskim namiocie. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Morągowa, ale chyba to już w następnym roku.
Proszę o przestrzeń otwartą i anielskie straże.
Zapraszam również na następne nasze spotkanie w listopadzie. Już nie na Warmii, ale w innym regionie Polski.